aktualnościach dnia witam serdecznie prokuratora krajowego, pana Bogdana Święczkowskiego. Witam serdecznie, panie prokuratorze, szczęść Boże.
O, szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Panie prokuratorze, jak to jest, że po wielu, wielu latach niepamięci, gdy prokuratura zabiera się za sprawę związaną z reprywatyzacją w Warszawie, gdy jest zapowiedź komisji reprywatyzacyjnej, weryfikacyjnej, nagle ludzie, urzędnicy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, odzyskuje pamięć?
No, można by powiedzieć na złodzieju czapka gorę. Prawda jest taka, że wiele, wiele lat niestety instytucje państwa zaniedbywały swoje obowiązki. Dopiero teraz nowa polska prokuratura, która działa, pamiętajcie państwo, dopiero od marca, po pół roku już swojej działalności rozpoczęła intensywne śledztwa, które mają wyjaśnić wszystkie zaniechania władz publicznych, ale przede wszystkim zająć się samymi sprawami reprywatyzacyjnymi, przyjmowaniem za bezcen nieruchomości w Warszawie, ale nie tylko, albo wypłatę przez państwo milionowych, wielomilionowych, dziesiątków milionów odszkodowań, rekompensat. Warto podkreślić, że część z tych pieniędzy miasto wypłacało, uzyskując stosowne dofinansowanie ze Skarbu Państwa. Mało kto o tym wie. Także my wszyscy dokładaliśmy się do tych przestępczych działań podejmowanych przez różnego rodzaju urzędników. Oczywiście, czy te zachowania były do końca zachowaniami przestępnymi i to rzekł niezawisły sąd, natomiast już na dzisiaj możemy stwierdzić, że bardzo, ale to bardzo wiele tych reprywatyzacji było co najmniej dziwnych, jeżeli nie zakrawających o kpinę, gdzie byli ustanawiani kuratorzy co do spadkobierców z Karaibów, gdzie byli ustanawiani kuratorzy przez sądy wobec 120-130-latków. No cuda się działy w tym polskim grajdołku, w tej polskiej stolicy w Warszawie.
Panie prokuratorze, wiemy, że kamienica, która należy do rodziny Hanny Gronkiewicz-Waltz, została przejęta w wyniku pracy szmalcowników, że została odebrana zasłużonemu oficerowi Armii Krajowej. Hanna Gronkiewicz-Waltz przez wiele lat udawała albo nie wiedziała, że coś jest na rzeczy. Teraz to zauważyła, ale też w tej całej aferze reprywatyzacyjnej, gdzie dorabiali się różne rodzaju i wszelkiej maści cwaniacy, proceder klepały sądy, prokuratury i do tej pory nie było winnych.
Niestety, no muszę powiedzieć, że to, co jawi się na podstawie tej analizy, którą przeprowadziliśmy w toku kontroli zespołów prokuratorskich, potwierdza te okoliczności. Niestety organy państwa, polska prokuratura, polskie sądy niestety nie wykonywały swoich zadań. Nawet jeżeli otrzymywały odpowiednie materiały pochodzące od służb specjalnych, materiały niejawne, materiały z kontroli operacyjnej, czyli tak jak się mówi powszechnie z podsłuchów i tak dalej, te materiały były niewykorzystywane, postępowania były kończone odmowami wszczęcia lub umorzeniami postępowania. To są rzeczy niebywałe i to także będziemy wyjaśniać, czy to była zwykła niekompetencja, lenistwo, czy też związane to było z różnego rodzaju zachowaniami korupcyjnymi, przestępczymi w obrębie organów państwa. Niewątpliwie bardzo wielka, w zasadzie największa odpowiedzialność to jest odpowiedzialność urzędników miasta stołecznego Warszawy. Część z nich zapewne robiła to przez nieuwagę, część przez lenistwo, a część pewnie w wyniku przestępstw i uzyskiwanych korzyści majątkowych. Mam nadzieję, że po tylu latach część z tych spraw uda nam się wyjaśnić. Na pewno nie wszystkie. Bo pamiętajcie państwo, jeżeli się wraca do spraw, które miały kilka lub kilkanaście lat temu, wiele rzeczy już nie możemy wyjaśnić. Między innymi przecież to rządy Donalda Tuska doprowadziły do tego, że zmniejszyła się okresy przedawnienia. Dopiero w styczniu te okresy z powrotem przywróciliśmy na odpowiedni poziom. To za czasów Donalda Tuska zmniejszono okres przechowywania tak zwanych danych retencyjnych, czyli billingów, logowań i tak dalej, telefonów, w tym komórkowych, co także utrudnia nam uzyskanie materiałów dowodowych. Niewątpliwie patrząc na poprzednie 8 lat, możemy powiedzieć, że władze państwa w zakresie także ustawodawczym, zmian prawa, robiły wszystko, żeby zapewniać bezkarność przestępcom w białych rękawiczkach.
Panie...
Kołnierzykach, przepraszam, kołnierzykach. Ale rękawiczka
rękawiczki
także.
Pewnie też białe. Panie prokuratorze, a co dalej z sędzią Wojciechem Łączewskim w ostatecznej opinii biegłych, którzy ponad wszelką wątpliwość wykluczyli możliwość włamania się do jego komputera, tabletu i telefonu? No, on przyjął taką linię obrony, nie mam pojęcia, nie pamiętam. Przypomnijmy, że sędzia Łączewski skazał na karę więzienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, że wobec sędziego toczy się także sędziowskie postępowanie dyscyplinarne. No i albo sędzia Łączewski, albo ktoś, kto podszywał się pod sędziego Łączewskiego za pośrednictwem internetu, chciał namawiać redaktora naczelnego Newsweeka Tomasza Lisa do spiskowania przeciwko rządowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja nie mogę za bardzo się wypowiadać w szczegółach co do tego postępowania z dwóch powodów. Po pierwsze, że sam byłem przesłuchiwany w śledztwie, w którym Mariusz Kamiński został skazany przez sędziego Łączewskiego. Sam byłem przez tego sędziego przesłuchiwany i odniosłem nie najlepsze wrażenie co do jego kompetencji i wiedzy na temat czynności operacyjno-rozpoznawczych. A po drugie, śledztwo jest w toku, śledztwo z zawiadomienia sędziego Łączewskiego. Natomiast w moim przekonaniu ono szybko zbliża do podjęcia decyzji merytorycznej, a w pewnym zakresie zapewne wyłączenia materiałów i zajęcia się innymi wątkami tego śledztwa, tak aby wszelkie okoliczności, także zachowania sędziego Łączewskiego, były do końca wyjaśnione i aby ustaliły organa prokuratury, czy naprawdę pan sędzia Łączewski jest nieskazitelnego charakteru, bo oprócz tego, że prokuratura ściga, zajmuje się ściganiem przestępstw, to także stoi na straży praworządności i organy prokuratury mają także obowiązek informowania innych organów państwa, w tym organów sądowych, o tym, czy ich uczestniczy, członkowie przestrzegają podstawowych reguł praworządności. Zatem w przyszłości możemy się spodziewać kolejnych działań śledczych w tym czasie. Niewątpliwie każda sytuacja związana z jakimkolwiek sędzią, bez względu na to, jak on się nazywa, czym się zajmuje, jeżeli pojawiają się informacje, które mogą świadczyć o naruszeniu przez niego podstawowych zasad bezstronności, niezawisłości lub co do wątpliwości, co do nieskazitelności jego charakteru, te sprawy muszą być bardzo dokładnie i przejrzyście wyjaśniane po to, aby osoby niewinne wykazały, żebyśmy mogli osobom niewinnym wykazać, iż działali w ramach i w zakresie prawa, a osoby winne poniosły odpowiedzialność.
Prokuratura Regionalna w Krakowie, która prowadzi śledztwo w sprawie podszywania się pod sędziego Łączewskiego, zwróciła się o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych dotyczącą wpisów na portalu Twitter, bo to jest to konto, z którego był nawiązywany kontakt z Tomaszem Lisem. No ale to może potrwać i wydaje się, że to jest na rękę też stronie Wojciecha Łączewskiego, żeby to trwało, żeby te opinie, które ze Stanów Zjednoczonych miałyby spłynąć i nie wiadomo tak naprawdę, czy spłyną, no żeby dużo wody upłynęło, panie prokuratorze.
Proszę ojca, to jest oczywiście strategia i taktyka prokuratorów, którzy prowadzą to postępowanie. Ja nie chcę nic więcej powiedzieć niż to, co zostało ujawnione w komunikatach prasowych, albowiem w żaden sposób nie chcę zaszkodzić temu postępowaniu.
A gdyby się okazało, że niezawisły, niezależny, bezstronny, apolityczny sędzia Wojciech Łączewski zrobił to, co mógłby zrobić, jaka sankcja karna dla sędziego, który zawiesza swoją niezawisłość, niezależność sędziowską, jaka sankcja karna obowiązuje?
No to oczywiście zależy, czy jakiego czynu przestępczego taka osoba dopuściłaby się, bo tu rozmawiamy o sytuacji hipotetycznej. Osoba, która składa fałszywe zeznania, która składa zawiadomienia o przestępstwie, które nie zaistniało, musi brać pod uwagę, iż może ponieść odpowiedzialność karną do kilku lat pozbawienia wolności. Natomiast w zależności od przestępstwa, które ta osoba, której zostanie zarzucone, to ta odpowiedzialność będzie większa lub mniejsza. Oczywiście oprócz tego w takim wypadku wchodzi konieczność pozbawienia takiej osoby uprawnień sędziego czy prokuratora. Musi być wydalona z zawodu. Zatem odpowiedzialność karna jedną drogą, odpowiedzialność dyscyplinarna drugą drogą, z drugiej strony połączona z wydaleniem z zawodu.
Panie prokuratorze, chciałem zapytać jeszcze o Mateusza Kijowskiego, który również na Twitterze mówi, że ma potwierdzoną wiedzę na temat inwigilowania go i zapewne także KOD-u. Czy prokuratura, czy organy państwa prowadzą jakieś akcje wymierzone, inwigilacyjne, wymierzone w Mateusza Kijowskiego i organizacje, ruch, czy cokolwiek to jest, któremu przewodzi?
Proszę ojca, niestety w sferze publicznej jest tak, że bardzo wiele osób może pleść, co im ślina na język przyniesie. Podejrzewam, że to jest właśnie taki specyficzny rodzaj bajania, bajdurzenia niektórych działaczy publicznych, którzy nie mają zielonego pojęcia, w jaki sposób działają organy państwa, w jaki sposób organy państwa podejmują decyzje o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, kto wyraża zgodę na te czynności, w jaki sposób są dokumentowane. Powtarzam. Poprzez portale społecznościowe można wylewać różnego rodzaju pomyje, można twierdzić niestworzone rzeczy, można mówić, że się wylądowało na Marsie i niestety to nie podlega weryfikacji procesowej. Pan Kijowski sobie może opowiadać, co chce. Niestety nie możemy go za to... Nie, czy stety może, nie można go za to pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Zapewniam państwa, że wszystkie działania podejmowane przez organa polskiej prokuratury, a także przez służby czy policję w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych podlegających kontroli przez prokuraturę czy sąd są legalne i nie dotyczą żadnych osób zajmujących się działalnością polityczną, publiczną, a tym bardziej opozycyjną.
KOD mówi, że żyjemy w państwie totalitarnym, otrzymuje różne nagrody od niektórych posłów Europarlamentu z Platformy Obywatelskiej. No, ale ciekawy jednak wpis, wobec którego myślę nie należy przejść obojętnie. Na te zarzuty związane z tym, że jest inwigilowany, pytają internauci, prosimy o dowody, a Mateusz Kijowski odpowiada, i po co komu dowody? Nam inwigilacja nie przeszkadza, raczej śmieszy. Dziwne byłoby to państwo totalitarne, gdzie ludzie rzekomo inwigilowani cieszą się i śmieją się z tego.
No to są baśnie, bajdurzenie o złym wilku i o dobrej owieczce. Powtarzam, no są osoby, które mają predyspozycje do takich bajań i niestety uwodzą niektórych Polaków, którzy nie wchodzą w meritum tych zarzutów, nie żądają właśnie uzasadnienia tych zarzutów. Niektórzy w to wierzą. No taka działalność polityczna, działalność publiczna też niestety w naszym kraju sprowadzona. Pan Kijowski to nie jest jedyna osoba, która taką działalność i fałszywe różnego rodzaju tezy w sferze publicznej stawia. Nie pierwszy, nie ostatni. To jest właśnie przejaw demokracji. To jest przejaw tego, że żyjemy w państwie, demokratycznym państwie prawa, gdzie każdy obywatel ma prawo wypowiadać swoje poglądy, manifestować. Nikt nie z tego powodu nie czyni nikomu zarzutów, a takie twierdzenia mają tylko doprowadzić do zniechęcenia Polaków do życia publicznego i działania na rzecz Rzeczpospolitej właśnie w tej sferze patriotyczno-narodowej.
A czy dziwi pana albo nie dziwi, panie prokuratorze, to, że choćby TVP Info, portal dotarł do informacji, że w skład KOD-u, w protestach KOD-u, koordynatorami różnych grup w ramach KOD-u są także byli oficerowie wojskowych służb informacyjnych, jak choćby wymieniony z imienia i nazwiska Tadeusz Korablin?
Szanowni państwo, proszę ojca, to jest sfera już poza sferą prokuratorską. Prokurator, a tym bardziej prokurator krajowy, nie może gdybać, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania polityczne, publiczne podejmowane przez różne osoby związane z różnymi dziwnymi czy przestępczymi organizacjami, które w przeszłości były weryfikowane. To nie jest moja rola. Rolą prokuratora krajowego jest szerzenie praworządności i ściganie przestępstw. Jeżeli ktokolwiek dopuści się przestępstw ściganych z urzędu albo naruszy reguły praworządności, wtedy wkracza prokuratura, wtedy wkracza prokurator krajowy, wtedy wkracza prokurator generalny i my, wydając wytyczne polecenia, podejmujemy działania, żeby to bezpieczeństwo wewnętrzne Polaków zapewnić. Natomiast no nie chcę tutaj wchodzić w takie tematy stricte polityczne i oceniać dane organizacje publiczne czy społeczne.
To jeszcze jedno nazwisko głośne, panie prokuratorze. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski nie ma już immunitetu. Sejm uchylił na jego wniosek immunitet i ma stawić się 4 listopada w katowickim Wydziale Prokuratury Krajowej. Śledczy chcą mu przedstawić zarzuty przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli. Co dalej z Krzysztofem Kwiatkowskim?
Stanie się Krzysztofem K. i będzie mógł, składając wyjaśnienia oraz przedstawiając inne dowody, pokazywać materiały, które mogą doprowadzić do jego uniewinnienia, jeżeli prokuratura uzna, iż te dowody i dokumenty, te wyjaśnienia są niewiarygodne, zapewne zdecyduje się skierować akt oskarżenia i przed niezawisłym sądem pan Krzysztof K. będzie mógł udowadniać swoją niewinność, a prokuratura będzie musiała mu udowodnić popełnienie przestępstw, które mu zarzucono. Czeka nas zatem postępowanie zapewne sądowe i sąd zdecyduje, czy i w jakim stopniu pan Krzysztof K. będzie ponosił odpowiedzialność karną.
Panie prokuratorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Jest jeszcze jeden ważny temat, ale z szacunku do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej nie będziemy go na antenie roztrząsać. Chodzi oczywiście o ekshumację. Pozostaniemy przy oświadczeniu prokuratury krajowej, że działa ona na podstawie kodeksu postępowania karnego, a jego precyzyjne uregulowania nie dopuszczają możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o zarządzeniu ekshumacji. Taki jest komunikat prokuratury krajowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Prokurator krajowy, pan minister Bogdan Święczkowski, był naszym gościem.